Myślę, że to pytanie, które jest tutaj na tym płótnie, jest dzisiaj aktualne dla ludzi żyjących w Europie, dla ludzi, którzy codziennie słyszą o niebezpieczeństwie, o zagrożeniu. I właśnie taką odpowiedź na to pytanie chcę razem z wami szukać w Bożym Słowie, w tym, co powiedział Pan Jezus w liście, w Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale od 28 wierszu. Mateusz 10 od 28 wiersza. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Kto to jest? Inne tłumaczenie, tą drugą część tego 28 wiersza tłumaczy: bójcie się jedynie Boga, który i duszę, i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Tyle z Bożego Słowa, które tak blisko jest i tego, co czytał brat Robert na początku naszego dzisiejszego zgromadzenia. Jak mogę pokonać strach? Kiedy pojawił się COVID, to razem z nim przyszedł strach. Strach z tego, aby spotkać się w większej liczbie ludzi, aby się nie nakazić. Ten strach nie tylko zmusił nas do pewnego stopnia karanteny, ale ten strach trwa i niektórzy ludzie dotychczas boją się spotykać z drugimi ludźmi. A jeszcze ten strach nie pominął, a pojawił się nowy strach. Myślę, że daleko większy, groźniejszy. Strach z wojny. I znowu ten strach spowodował rozdzielenie tych rodzin, tych najbliższych. Wielu matek z dziećmi opuściło swoje domy, opuściło swój kraj. Ojcowie, mężowie, synowie pozostali z dala od swoich najbliższych. I znowu jest tutaj strach, obawa. Przeżyją? A na drugą stronę ten strach: dają sobie rady w nowej ziemi, w nowym środowisku? Pomoże im ktoś? Rodzi się tak samo jeszcze ten strach, ten nasz strach, co będzie z nami. Będziemy zdolni zatroszczyć się o tyle nowych ludzi? Jak to środowisko da sobie rady? Krótko przed śmiercią Pana Jezusa, kiedy właśnie był już w Jeruzalemie ze swoimi uczniami, to Jezus ze smutkiem zdradza uczniom tajemnicę o Jeruzalemie. Bardzo smutną, że z tych zabudowań świątynnych, z których wszyscy Żydzi byli niezmiernie dumni, że nie zostanie kamień na kamieniu. Uczniowie tym, co powiedział im Jezus, byli bardzo zaskoczeni. Nie umieli to sobie nawet wyobrazić, żeby naprawdę ta świątynia, ta odnowiona świątynia przez Heroda, ten najcenniejszy, to najcenniejsze miejsce w całym Izraelu, żeby naprawdę miało być zupełnie zburzone. Ta ich wyobraźnia łączyła się właściwie z końcem świata. I kiedy Pan Jezus im to powiedział, to oni pytają się Go, to kiedy to nastąpi? Pytają się w związku z tym nie tylko, kiedy się to stanie, ale powiedz nam, jakie są znaki końca świata. Nie umieli sobie wyobrazić, żeby Izrael nie miał świątyni, nie miał tego centrum, nie tylko politycznego, ale religijnego miejsca. A Jezus im odpowiadał, te znaki będą wojny, będą napady naród przeciwko narodowi, będzie głód, choroby, trzęsienie ziemi. Ale dodał do tego jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Baczcie albo uważajcie, abyście się nie trwożyli. To wszystko musi się stać. Same tragiczne informacje, ale do tego włożona ta jedna, która jest tak niezmiernie ważna, którą możemy sobie i my dzisiaj przyswoić. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Baczcie, abyście wy nie należeli między tych, którzy się boją, którzy mają strach. Może niektórym śniło się coś, co was przeraziło, z czegoście się wylękali i chcieliście uciec. A we śnie bardzo źle ucieka się przed czymś. Nie możecie zrobić kroku. Nie możecie nabrać szybkości. Stale czujecie, że po prostu nie można się gnąć z miejsca. To jest bardzo nieprzyjemne. I właśnie to strach powoduje, że paraliżuje nasze decyzje, paraliżuje nasze kroki, które by miały posunąć nas do przodu. Jacyś naukowcy wyliczyli, że 40% rzeczy, z których ludzie się boją, nigdy w życiu się nie ich to nie spotka. 40%, a 30% tych rzeczy, których się boimy, stały się w przeszłości, ale nie nam, ale komuś innemu. Czyli większość tych obaw i strachów, z którymi ludzie potykają się, są rzeczy, które właściwie nas się nie dotyczą albo nie dotkną się nas. Ale jest tu ten strach, dlatego że on jest następstwem grzechu. Kiedy Adam z Ewą byli nieposłuszni względem tego, co Bóg im powiedział, to przychodzi to znane pytanie: Adamie, gdzie jesteś? I Adam mówi: skryłem się, bo się boję. Skryłem się, bo się boję. I to towarzyszy ludziom przez wszystkie wieki, przez wszystkie pokolenia. I dopóki będzie tutaj ta rzeczywistość grzechu, grzesznej natury, będziemy się potykali z tym poczuciem, które nie jest przyjemne, które nas paraliżuje, ale które nazywa się grzech. Z powodu strachu, z powodu tych obaw, które nosimy gdzieś tam w swoim sercu, ludzie są okradani o wiele ważnych rzeczy. Boimy się zrobić jakąś decyzję i rezygnujemy ze studii, rezygnujemy z jakiejś pracy, do której Bóg chce nas posłać pobłogosławić nam. Rezygnujemy z relacji z drugimi ludźmi. Może na pewno wiele małżeństw nie było złączonych, dlatego że ktoś z tych dwóch bał się wstąpić do tego związku, bał się, że nie jest dostatecznie zdolny, że nie będzie pasował, że się nie uda. Tyle razy napotykamy na ten strach, który nas ogranicza, a nie posuwa nas do przodu. Nawet jest taka żydowska anegdota, kiedy człowiek podchodzi do farmera, który siedzi przed domem na wygodnym fotelu i pyta się go, czy to pole za waszym domem jest wasze? Tak. A dlaczego pan nie uprawia tą ziemię? Dlaczego ona leży u ogiem? Dlaczego pan nie zasiał na przykład kukurydzy? A ten farmer odpowiada, nie zasiałem, dlatego że się boję, że szarańcza zniszczy tą urodę. No to mógł pan hodować na przykład bawełnę. Mógł, ale boję się, że chrząszcze zjedzą te rośliny i nic z tego nie będzie. No to mógł pan hodować krowy na przykład. No ale co jak ta owięzina, cena owięziny spadnie? Ale przecież tyle hektarów pola i pan nic z tym nie zrobi? A ten farmer odpowiada, lepiej nie ryzykować i nic nie robić. To jest taki przykład, który wszystkich nas tak trochę ogranicza w tym, że lepiej nie ryzykować. Dlatego Boże Słowo kilkaset razy powtarza to same. Nie bój się. Kilkaset razy. Ktoś to liczył, że co najmniej 365 razy Boże Słowo mówi nie bój się. Czyli każdy wiersz na każdy dzień. Nie bój się. Nie bój się. Ta pociecha Pana Jezusa, ona nie jest taka tania, że za każdą cenę muszę pocieszyć. Muszę powiedzieć, nie bój się, choć wiem, że to nie będzie dobre. Ta pociecha uczni była bardzo realna. Jezus mówi, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, ale wy się nie trwóżcie. Nie trwóżcie się. Rzeczy pewne muszą się stać, ale wy się nie bójcie. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogę. On właściwie tutaj mówi, że są gorsze rzeczy, aniżeli samotna śmierć, a to jest wieczne potępienie. I my potrzebujemy nastawić sobie te wartości tak, jak miał ich poukładane Jezus. Są gorsze rzeczy niż jest śmierć, a to jest wieczne potępienie. Na pewno wszyscy zgadzacie się ze mną, że nie jest łatwe wypędzić strach ze swojej głowy. Naturalnie, że boimy się tego, co zrobi z nami lekarz, kiedy musimy iść do szpitala. Boimy się nauczyciela, który będzie nas egzaminował. Boimy się kierownika w nowej pracy, co o nas powie, jaką pracę nam, czego będzie od nas oczekiwał. I Jezus tutaj w tym, co czytałem, używa takiej bardzo prostej i pięknej ilustracji, która miała pobudzić wszystkich słuchaczy do tego, aby się nie bali. Mówi o wróbelkach. Mówi o tym, że nawet te wróble, ten najtańszy środek wyżywienia, który w tym czasie był, Żydzi w tym czasie nie mieli McDonald'ów, gdzie by tanio mogli sobie kupić jakiś hamburger, ale mieli taki Mac wróbel. To było to najtańsze wyżywienie. Za pół grosza można było kupić jednego pieczonego wróbla. Szukałem obrazek, jak wyglądał taki pieczony wróbel. To jest morawski, ale ten wygląda zupełnie inaczej. Pan Jezus mówi, jeden wróbel za pół grosza, za jeden grosz dwa wróble. Kiedy czytałem to same wydarzenie w Ewangelii Łukasza, to Łukasz pisze, że za dwa grosze pięć wróbli. A więc jeżeli sobie kupicie czterech, to tego piątego dostajecie za darmo. Ten piąty wróbel, taki prawie że bezwartościowy. A Bóg mówi, że On wie o wszystkich wróbelkach. I o tym piątym. O tym, który nie ma prawie żadnej wartości. Który jest przydany tak jako coś na więcej. Ile to razy mamy takie poczucie, że ta nasza wartość nie jest zbyt wysoka. Mamy to poczucie, że nikt się nami nie interesuje. Nikt nie słyszy, kiedy coś powiemy. I jesteśmy takimi tymi zapomnianymi, tymi na więcej. Ale Jezus podkreśla tutaj właśnie tą rzecz, że On, jeżeli wie o każdym wróbelku, który spadnie na ziemię, to daleko większą wartość mamy niż wszystkie te wróble. I nigdy nie jesteśmy w Bożych oczach odrzuceni. Jesteśmy właśnie ogarnięci Bożą miłością. Mamy bardzo wysoką cenę w oczach Bożych. Jaką wartość mamy? Wartość ofiarowanego Syna Bożego na krzyżu Golgoty. Tylko szatan, kłamca, może ci podszepnąć taką myśl, że nikt się z tobą nie liczy, że nikt cię nie potrzebuje, że jesteś bezwartościowy. Tylko ten mocny dyktator, który jest opętany diabłem, może obrócić swoje wojsko przeciwko cywilnemu obywatelstwu sąsiedniego kraju, jakoby człowiek nie miał żadnej wartości. Ale w Bożych oczach tak nie jest. Jak wielka różnica jest między tym, co szatan podszeptuje nam do naszej myśli, a między tym, co Jezus mówi i mówi to jako prawdziwą rzecz, która płaci po wszystkie stulecia, płaci do każdej generacji. On dodaje, że nawet wtedy, kiedy przy rannym czesaniu wypada nam kilka włosów, nie płaczemy nad nimi, nie liczymy ich, ale Bóg zawsze przeliczy i zawsze wie, ile tych włosów mamy na głowie. Każdy włos ma policzony. Myślał to Jezus dosłownie z tymi włosami? Albo chciał powiedzieć tym, jak bardzo jest nami zainteresowany? Jak bardzo poważnie o nas myśli i ma z nami swoje plany? Do czego zdążam? Jakie to ma znaczenie? Jeżeli nie posiadamy tej swojej wewnętrznej wartości, to nie jesteśmy w stanie nieść to zadanie, do którego Bóg nas powołał. On zaraz po tych policzonych włosach mówi, że każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam go przed Ojcem Niebieskim. Brat Robert czytał, że Pan Jezus powiedział swoim uczniom, posyłam was jako owce między wilki. Naturalna rzecz jest, gdyby to było odwrotnie. Posyłam wilki między owce. Te wilki by się tam umiały zorientować między tymi owcami. Ale owce między wilkami nie mogą się tam czuć komfortowo. A żeby tam mogły obstać, muszą znać nadprzyrodzoną wartość. Muszą znać tą nadprzyrodzoną ochronę, która idzie tam z nimi, pomiędzy te wilki. I to jest to, co Duch Boży chce, abyśmy przyjęli do naszego życia, abyśmy przyjęli do naszego serca. Jeżeli my sami nie czujemy to, czym obdarzył, obogacił nas Bóg, będziemy zawsze się wstydzić i będziemy zawsze się bać powiedzieć, ogłosić, że Jezus jest naszym Panem. Ale jeżeli to będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, jeżeli będziemy napełnieni tą ceną Bożego dziecka, to nie będziemy w stanie inaczej niż właśnie to, że chcemy podwartościować i tych drugich naszych przyjaciół. Będziemy chcieli im powiedzieć, że jesteś Bożym stworzeniem. Jesteś człowiekiem, którego Bóg miłuje. Nie musisz się bać, nie musisz się obawiać o przyszłość, ale możesz Mu całkiem zaufać. Kiedy Bóg powoływał Jeremiasza i chciał, żeby właśnie młody Jeremiasz szedł między ludzi i głosił Boże Słowo, Bożą wolę, to Jeremiasz oczywiście reagował podobnie, jak kiedyś Mojżesz reagował. Poślij kogoś innego, ale nie mnie. Ja się na nic nie godzę. Ale Bóg mówi Jeremiaszowi, nie mów, że jesteś jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Jeremiasz musiał najpierw przyjąć do swojego serca to, co Bóg w nim widział już dawno. Widział w nim tą perspektywę tego, że on może być użyteczny do szczególnego zadania. Bóg go wyposażył. Jeremiasz to sobie nie uświadamiał, ale Bóg to widział i wiedział. I dlatego mu powiedział, nie bój się, jestem z tobą. I dopóki będziesz niósł to zadanie, dopóki nie wypełnisz go, to ja cię ochronię i nie pozwolę, aby cokolwiek stało się z tobą. Chciałbym na koniec powiedzieć jeszcze taki przykład, który opowiadał jeden pastor o swojej mamie. Ojciec tego pastora zmarł, kiedy miał 56 lat. Nagle, bez przygotowania. Mama pozostała sama z 16-letnią córką, którą trzeba było jeszcze żywić, płacić studia. Z tego, co posiadali, jeszcze potrafiła 2 roki żyć, finansować. Była to żona też pastora na mniejszym zborze i nigdzie nie pracowała. I zawsze była pomocą dla swojego męża przy służbie w zborze. Kiedy zasoby finansowe kończyły się, nie skarżyła się przed ludźmi. Nie powiedziała o tym nawet najbliższej rodzinie. Nigdy tak nie robiła i nie była w stanie to zmienić. Ale razem ze swoim mężem nauczyli się ufać Bogu. I wtedy, kiedy uświadamiała sobie, że nie wie, jak będzie w tych dalszych miesiącach, to przynosiła to przed Boga i modliła się. Ufała Bogu. Pewnego razu postanowiła pościć 3 dni i modlić się, tak jak czyniła to Ester, kiedy miała przyjść przed króla z tą ważną prośbą. I w tych 3 dniach, kiedy pościła się coraz więcej, nabierała takiego wewnętrznego przekonania, że powinna powiedzieć Bogu: Boże, gdziekolwiek mnie poślesz, cokolwiek mi dasz, zgodzę się na taką pracę, aby móc dalej żyć. I w ten trzeci dzień wieczorem dzwoni jej syn i mówi: syn, który tak samo był pastorem o wiele kilometrów dalej na zborze, i mówi jej: mamo, w moim zborze Bóg wielce pobłogosławił. Jest tutaj dużo ludzi, którymi nie ma się kto opiekować. I tak w ogóle nie wiedząc, jakie finansowe sprawy ma mama, to mówi: ja modliłem się do Boga i prosiłem: Boże, kogo mam zaprosić do współpracy w moim zborze? I przyszła mi myśl na ciebie. Jesteś sama, wdowa, przeprowadź się i ja cię zatrudnię w tym zborze. To była odpowiedź, to było wyjście. Po 15 latach ta wdowa, która straciła może to najcenniejsze, straciła swojego męża, była pobłogosławiona tym, że była bardzo lubiana w tym zborze, dlatego że opiekowała się ludźmi, którzy byli seniorzy, odwiedzała domy starców, odwiedzała w szpitalach ludzi, miała dla nich pociechę, miała dla nich Boże Słowo, miała dla nich ten czas, aby z nimi spędzić, aby im pomóc, aby ich podnieść do tej wartości, którą odkryła u Boga. Gdyby się bała i powiedziałaby swojemu synowi: jestem już stara, nigdzie się już nie będę przeprowadzać. Jestem już wdową, już nie pójdę do służby w zborze innym ludziom służyć. Pozostałaby w tych wszystkich ograniczeniach i bardzo skromnym życiem zakończyłaby tutaj na tej ziemi. Ale ona obiecała Bogu i powiedziała: jestem posłuszna, aby iść tam, gdzie Ty mnie poślesz. I była błogosławiona. Była błogosławiona dlatego, że poznała wartość, którą Jezus jej dał i którą mogła dzielić się przez dalszych X lat. I chciałbym zachęcić wszystkich nas, abyśmy nie podlegli duchowi tego świata, abyśmy nie podlegli szatanowi w ten sposób, żeby tylko się bać, żeby tylko się obawiać. Uwierzmy Panu Jezusowi. Uwierzmy temu, że nie musimy się trwożyć, że nie musimy się bać, ale że mamy pytać się, gdzie nas chcesz posłać. Mamy pytać się, jaką mamy wartość, aby to, co On włożył do naszego życia, to, co postępowo dopiero odkrywamy w swoim życiu, to, co często diabeł nam nie chce pozwolić, abyśmy odkryli, aby było to objawione i mogliśmy dzielić się z drugimi. Jezus włożył do każdego jednego z nas wielką wartość. Wielką. I wykorzystajmy ją. Wykorzystajmy ją właśnie w tym czasie, kiedy tak wiele ludzi pozostało ograniczonych tylko w tych obawach o swoje życie. Amen.